Paryż RFI. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Liger, w studio Grażyna Chmurska i technik, ale realizujący naszą audycję. Serdecznie witamy w czwartek 7 lutego. Poza wiadomościami i przeglądem prasy z udziałem dziś Krzysztofa Rutkowskiego, Piotra Rosochowicza i Katarzyny Zawickiej znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji wywiad z Jackiem Sariuszem Wolskim, felieton Piotra Błońskiego, wystawy i salony sztuki, magazyn kulturalny Anny Rzeczycki, notatnik paryski Marka Brzezińskiego oraz program Agnieszki Kumor z cyklu Muzyka Świata. A zaczynamy od pełnego wydania dziennika RFI. Odżyły nadzieje na rychłe rozmieszczenie w Czadzie sił pokojowych Unii Europejskiej, mających wziąć pod ochronę uchodźców z Darfuru. Prezydent Czadu Idriss Déby, którego rebelianci o mało co nie wysadzili w tym tygodniu z siodła, zaapelował do Unii o jak najszybsze wysłanie do jego kraju sił Euforu. Europejczycy odroczyli rozpoczęcie misji pokojowej w związku z gwałtownymi walkami, których teatrem była N'Djamena, ale w Brukseli nie wyklucza się obecnie, iż wysłanie do Czadu oddziałów może być wznowione już w przyszłym tygodniu, jeśli sytuacja na miejscu wystarczająco się ustabilizuje. Zmierza być może ku temu decyzja rządu w N'Djameni o wprowadzeniu godziny policyjnej zarówno w stolicy, jak i we wschodnich i środkowych regionach kraju. Do Czadu zaczynają wracać setkami, na razie nieśmiało, z sąsiedniego Kamerunu, mieszkańcy N'Djameny, którzy uciekli przed walkami. Prezydent Déby powiedział ponadto francuskiej rozgłośni Europe 1, iż gotów jest szybko ułaskawić 6 członków organizacji humanitarnej L'Arche de Zoé, skazanych w Czadzie na 8 lat ciężkich robót za próbę wywiezienia stamtąd setki dzieci domniemanych sierot z Darfuru. Ekstradowanej do Francji szóstce zamieniono karę na 8 lat więzienia, co wywołało tu falę oburzenia. Czyniąc ów gest, Idriss Déby w ocenie komentatorów stara się odwdzięczyć Paryżowi za poparcie w trudnych chwilach. Pałac Elizejski już zakomunikował, iż zwróci się formalnie do N'Djameny o łaskę dla skazanych, gdy tylko ci ostatni wyrażą takie życzenie. Tu Paryż RFI. Francuskie Zgromadzenie Narodowe podczas uroczystego posiedzenia czwartkowego uchwaliło projekt ustawy zezwalającej na ratyfikację traktatu lizbońskiego, czyli nowej uproszczonej wersji traktatu konstytucyjnego dla Unii Europejskiej. Najpóźniej w piątek projekt powinien zostać zatwierdzony przez francuski Senat. Do tematu wrócimy szerzej w aktualnościach europejskich. Francja popisała się w 2007 roku rekordowym deficytem w handlu zagranicznym, przekraczającym 39 miliardów euro. Nie spodziewano się aż tak fatalnych wyników. Do pewnego stopnia tłumaczy je zwyżka cen ropy i wysoki kurs euro, ale nawet sekretarz stanu do spraw handlu zagranicznego Hervé Novelli przyznał bez ogródek, iż deficyt jest także rezultatem słabej konkurencyjności francuskich przedsiębiorstw. Obserwatorzy europejscy nie pojadą na wybory prezydenckie w Rosji 2 marca ze względu na ograniczenia narzucone przez rosyjskie władze. Będące filią OBWE, Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka z siedzibą w Warszawie, uzasadniło swą decyzję faktem, iż Moskwa nie zezwoliła obserwatorom na przybycie do Rosji z odpowiednim wyprzedzeniem, co uniemożliwia przeprowadzenie misji zgodnie z przyjętymi regułami. Wyznaczony przez Kreml kalendarz nie pozwoliłby w szczególności na obserwowanie rozmaitych liczących się elementów procesu wyborczego, poczynając od rejestracji kandydatów, a kończąc na pracy mediów, podkreślił dyrektor warszawskiego biura Christian Strohal. Moskiewski MSZ uznał natychmiast decyzję OBWE jako nie do przyjęcia. Szef rosyjskiej dyplomacji Sergiej Ławrow oświadczył, iż Moskwa zaproponowała organizacji kompromis, na który odpowiedzią było ultimatum.
Francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner podczas rozmowy telefonicznej z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem wyraził zaniepokojenie stanem zdrowia 35-letniego Wasilija Aleksaniana, byłego wiceprezesa koncernu Yukos, który od 36 miesięcy siedzi w więzieniu oskarżony o malwersację. Aleksanian jest chory na AIDS, na gruźlicę i na raka. Rosja pod presją opinii międzynarodowej, przede wszystkim pod naciskiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, podjęła decyzję o odroczeniu rozpoczętego już procesu Aleksaniana oraz o przeniesieniu chorego do szpitala. Nie wiadomo jednak, czy chory został rzeczywiście przetransportowany do szpitala. Wasilij Aleksanian, absolwent Harvardu i wybitny prawnik, od dłuższego już czasu bezskutecznie protestował przeciwko warunkom nałożonego nań aresztu. Były prezes JUKOS-u Michaił Chodorkowski, skazany na 8 lat więzienia na Syberii, rozpoczął 29 stycznia strajk głodowy na znak solidarności ze swym kolegą i byłym współpracownikiem. We wtorek grupa rosyjskich opozycjonistów, m.in. były arcymistrz szachowy Garry Kasparow, były dysydent i pisarz Władimir Bukowski oraz były premier Michaił Kasjanow, wystosowali do prezydenta Rosji list otwarty, domagający się natychmiastowego przeniesienia Aleksaniana do szpitala.
Sprawdza, słuchają Państwo dziennika RFI. Amerykańska sekretarz stanu Condoleezza Rice i szef brytyjskiej dyplomacji David Miliband zjawili się z niezapowiedzianą wizytą w Afganistanie. Moment niewybrany został przypadkowo. Głównym celem wizyty było wywarcie presji na sojuszników, aby mocniej zaangażowali się w tym kraju. Tego samego dnia bowiem na nieformalnym spotkaniu ministrów obrony NATO w Wilnie sekretarz generalny sojuszu Jaap de Hoopsheffer zaapelował do państw członkowskich o wzmocnienie misji w Afganistanie. Polska wysłała tam do tej pory około 1200 żołnierzy, a do połowy tego roku może wysłać jeszcze dalszych 400. Ogółem siły koalicji liczą ponad 43 tysiące ludzi, w tym 15 tysięcy Amerykanów i blisko 8 tysięcy Brytyjczyków. Ale sytuacja na miejscu jest alarmująca. Różne kraje wycofują się z misji NATO lub w najlepszym razie zmniejszają liczbę żołnierzy. Condoleezza Rice i David Miliband przyjęli zostali w czwartek przez prezydenta Hamida Karzaja, który powiedział im m.in. wedle rzecznika w Kabulu, iż wycofanie międzynarodowych sił z Afganistanu byłoby katastrofalnym błędem. W Turcji powstał poniekąd pierwszy wyłom w bastionie świeckości ku oburzeniu jej strażników. Parlament przegłosował w czwartek nad ranem poprawkę do konstytucji przewidującą zezwolenie studentkom na noszenie chust islamskich na terenie uniwersytetów. Dotychczas było to zakazane. Za zniesieniem zakazu głosowało w Ankarze 397 posłów, przeciwko było 113. Konserwatywne środowiska muzułmańskie uważają zakaz za pogwałcenie wolności religii. Koła świeckie widzą zaś w noszeniu chust formę demonstracji politycznej. Niewykluczone, że dojdzie do dalszych konfrontacji, gdyż muzułmanie, idąc za ciosem, mogą się teraz domagać również zaprowadzenia w Turcji szariatu. Ale los poprawki dotyczącej chust nie jest jeszcze przesądzony. Było to dopiero pierwsze czytanie, a broniąca świeckości Partia Ludowa zamierza już zaskarżyć ją do Trybunału Konstytucyjnego.
Od wielu tygodni w Szwajcarii panuje nieprzyjemna atmosfera w związku z licznymi podejrzeniami wobec księży i zakonników, którzy rzekomo dopuścili się molestowania seksualnego na nieletnich. W środę w Neuchâtel odbył się pogrzeb 45-letniego księdza, który strzelił sobie z rewolweru w serce, nie mogąc znieść presji medialnej przeciwko niemu skierowanej, w związku z jego nagannym zachowaniem wobec młodzieńca w latach 80., zanim jeszcze otrzymał święcenia duchowne. Ksiądz przyznał się do jednorazowego, nieprzemyślanego czynu i dawno za nim odpokutował. Jednak lewacka prasa w Szwajcarii nie ustawała w nagonce, która doprowadziła do samobójstwa duchownego. Podczas pogrzebu biskup Bernard Genoux powiedział, że plotki są śmiertelnym zagrożeniem i określił mianem niedopuszczalnego skandalu zajadłość szwajcarskich mediów, zarówno przeciwko samobójcy, jak i przeciwko innym osobom duchownym w Szwajcarii.
Był to dziennik RFI, a na przegląd paryskiej prasy zapraszają teraz Piotr Rosochowicz i Katarzyna Zawicka.
Chińczycy obchodzą Nowy Rok, a w Chinach też za pół roku rozpocznie się największe na świecie sportowe święto – Letnie Igrzyska Olimpijskie. Katolicki La Croix pierwszą stronę tytułuje „Pół roku przed Igrzyskami Chiny w ciągłym napięciu”. Dla Chin ludowych nie będzie medalu za przestrzeganie praw człowieka, czytamy na pierwszej stronie lewicowej Libération. Obok widzimy, jak równym krokiem maszerują chińscy żołnierze z karabinami maszynowymi gotowymi do strzału. Maja Zoltowska pisze w Libération o polskich katolikach tradycjonalistach. W związku ze zbliżającą się olimpiadą władze chińskie wymagają od swych sportowców rzeczy prawie niemożliwych. W Libération znajdujemy smutny opis treningów, jakie w Chinach prowadzą dwaj trenerzy francuscy Christian Bauer i Gaëtan Brigand. Ten ostatni, trener drużyny koszykarskiej, właśnie zwolniony przez Chińczyków, mówi: pod opieką miałem drużynę juniorów w wieku około 18 lat. Przez 2 lata przebywali oni na obozie kondycyjnym i w ogóle przez ten czas nie widzieli się z rodziną. Szkoły nie znali, 7 dni w tygodniu spędzali kozłując piłkę i trenując rzuty do kosza. Trenerzy chińscy przesunęli mnie do doradztwa i w ten sposób im doradzałem. Z tym, że mało liczyli się z moimi słowami. Dla mnie praca, jaką wykonywali koszykarze i koszykarki, była nie do zniesienia. Po prostu nigdy nie odpoczywali, bo odpoczynek, zdaniem chińskich władz, nie jest częścią treningu. Ekipa po takich treningach przyjechała do Aten i zajęła dopiero 9. miejsce. Trenera karnie zwolniono. 3 koszykarki, które były w drużynie olimpijskiej, uległy poważnym kontuzjom z przepracowania. Co tydzień miały one spotkanie z osobą odpowiedzialną za sport w partii komunistycznej. W ogóle nie było wtedy mowy o żadnej taktyce czy strategii. Sportsmenkom mówiono i powtarzano w kółko, jak ważne stanowią ogniwo w rozwoju dynamiki kraju i że nie mogą Chin ludowych zawieść. Christian Bauer trenował chińskich szablistów. Mówi: gdy zjawiłem się w ośrodku sportowym, myślałem, że to przyszły obiekt olimpijski. Władze nie szczędziły sił i środków, aby chińska ekipa mogła trenować w jak najlepszych warunkach. Cała przyszłość leżała w moich rękach. Wiedziałem, że jeśli nie będą mieli osiągnięć, to Chińska Federacja szybko zrezygnuje i ze sportowców, i ze mnie. Gdy przyjechałem do Pekinu, ekipa liczyła sobie 9 mężczyzn i 9 kobiet. Wszyscy mieli kontuzje z przepracowania. Chińczykom wydaje się, że są gorsi od Europejczyków, a zatem, że muszą więcej pracować. Od razu na wejściu, widząc, jak są przepracowani, dałem im 2 tygodnie odpoczynku. Natychmiast wezwano mnie do ministra sportu, któremu wyjaśniłem, że albo zgodzą się z moimi metodami, albo odchodzę. Na szczęście przystali na moje warunki, choć z wielkim trudem. Umiejętne dozowanie pracy i odpoczynku jest jedyną metodą, aby uzyskać od sportowców jakiekolwiek wyniki. Tylko że trzeba było to Chińczykom udowodnić. Sportowcy chińscy lubią się podczas treningów śmiać. Sportowi działacze, którzy przychodzili na treningi, sztorcowali mnie. Jeśli sportowcy śmieją się, to znaczy, że nie pracują prawidłowo, mówili. Musiałem im tłumaczyć, że przecież można pracować i jednocześnie czerpać z tego radość. Maja Zoltowska, korespondentka Libération w Warszawie, zamieszcza artykuł dotyczący katolików tradycjonalistów, którzy bardzo ucieszyli się z ostatnich postanowień papieża Benedykta XVI, zezwalających na odprawianie mszy po łacinie i tyłem do wiernych, tak jak to miało miejsce kilkadziesiąt lat temu, przed Soborem Watykańskim II. Wybija ze swego artykułu czerwonym drukiem jedno zdanie, które powiedziała jej pewna, jak pisze, dewotka. Jestem oburzona postawą księży we Francji, którzy nie klękają ani razu podczas odprawiania mszy świętej. Na zakończenie swego doniesienia z Polski Zoltowska cytuje w Libération Krzysztofa Gołębiewskiego z Katolickiej Agencji Informacyjnej. W Polsce jest zaledwie 500 katolików tradycjonalistów. To grupa bardzo snobistyczna.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
W popołudniowym Le Monde mamy dzisiaj wyjątkowo kilka interesujących artykułów. Pierwszy z nich poświęcony jest sytuacji w Czadzie. Nicolas Sarkozy został postawiony przed koniecznością podjęcia decyzji w bardzo delikatnej kwestii. Jak mają się zachować wojska francuskie stacjonujące w Czadzie wobec kryzysu panującego w tym kraju? Decyzja brzmi: nie interweniować. W popołudniówce znajdujemy krótką analizę i próbę uzasadnienia tej decyzji. Drugi artykuł, o którym warto wspomnieć, poświęcony jest partiom komunistycznym w krajach byłego bloku sowieckiego. Większość z nich została przemianowana na socjalistyczne lub socjaldemokratyczne. Większość zmieniła również zapatrywania na kwestię wolnego rynku, ale nie wszystkie. Trzeci wreszcie, i to jest artykuł redakcyjny, porusza kwestię Putin wobec wymiaru sprawiedliwości, a właściwie należałoby raczej powiedzieć Putin jako wymiar sprawiedliwości. Jego możliwości w tej mierze są nieograniczone, czego najlepszym przykładem jest Michał Chodorkowski. Nie wystarczyło prezydentowi Rosji finansowe wykończenie jednego z oligarchów, który miał czelność stawić mu czoło i próbował z nim walczyć na niwie polityki. Nie wystarczyło mu nawet zesłanie go na 8 lat na Sybir. Chodorkowski jest obecnie oskarżany o pranie brudnych pieniędzy, a za to grozi mu kara 22 lat więzienia. Powodowany rządzą zemsty, za co? Putin mści się również na ludziach z najbliższego otoczenia Chodorkowskiego. Jego adwokat Wasilij Aleksanian od 2 lat siedzi w areszcie tymczasowym. Chory na AIDS-a, na raka, zagrożony ślepotą, w więzieniu nabawił się dodatkowo gruźlicy. Nie da się go leczyć w więzieniu. Ale potrzeba było wielu miesięcy międzynarodowych nacisków, żeby wreszcie w tym tygodniu udało się uzyskać zgodę na przewiezienie go do prywatnej kliniki. Jako były wiceprezes JUKOS-a on również został oskarżony o przestępstwa podatkowe. Nigdy nie przyznał się do winy. Te barbarzyńskie praktyki, czytamy w popołudniowym Le Monde, powinny dać do myślenia wielbicielom Putina. Nie usprawiedliwia ich ani rosyjska tradycja, ani ochrona interesów państwa. Utrzymując wymiar sprawiedliwości w całkowitym uzależnieniu od władzy, usuwając wszystkich rywali w najbliższych wyborach, odchodzący prezydent, którego największym marzeniem jest nie wypuścić z garści nawet milimetra władzy, nie pozostawia wątpliwości, z jakiej wyszedł szkoły. Tajne służby Rosji sowieckiej kontynuowały stare carskie tradycje. Kontrola jednostek, bo przecież chyba nikt nie może mówić o obywatelach, paranoiczna obsesja ochrony władzy, pogarda dla istoty ludzkiej była i jest głównym motorem działań w Rosji. I niekoniecznie jest to manifestacją siły, przeciwnie, praktyki nie mające nic wspólnego z wartościami europejskimi, które pan Putin czasami próbuje sobie przywłaszczać, są raczej przejawem słabości. Manifestacją poczucia braku bezpieczeństwa grup obawiających się narodu, którym pogardzają, który wykorzystują i którego się boją.
Prasę paryską przejrzeli pospołu Piotr Sochowicz i Katarzyna Zawicka, tu Paryż RFI. Mamy jeszcze dla Państwa rozdział europejski w naszej audycji. Krzysztof Rutkowski mówi o Francji, a Anna Rzeczycka rozmawia z Jackiem Sariuszem Wolskim.
Francuskie Zgromadzenie Narodowe podczas uroczystego posiedzenia czwartkowego uchwaliła projekt prawa zezwalającego na ratyfikację traktatu lizbońskiego, czyli nowej, uproszczonej wersji traktatu konstytucyjnego dla Unii Europejskiej. W nocy z czwartku na piątek lub najpóźniej w piątek w ciągu dnia projekt prawa powinien uchwalić francuski Senat. Nowy traktat europejski zostanie ostatecznie ratyfikowany przez Francję po podpisaniu go przez prezydenta Nicolas Sarkoziego oraz premiera François Fillona. Prezydent Nicolas Sarkozy jest powszechnie uważany za ojca nowego traktatu, który został zaakceptowany przez szefów państw i rządów 27 państw członkowskich podczas szczytu Unii w Lizbonie. Podczas prezydenckiej kampanii wyborczej Nicolas Sarkozy obiecał, że będzie intensywnie pracował nad uproszczonym traktatem europejskim, przejąwszy zasadnicze idee poprzedniego dokumentu, który podczas referendum w maju 2005 roku został odrzucony przez Francuzów, a następnie przez Holendrów. Francja jest pierwszym wielkim krajem europejskim, który ratyfikował nowy traktat, co ułatwi sprawowanie przez Paryż rotacyjnej funkcji przewodniczenia Unii od 1 lipca bieżącego roku. Cztery kraje spośród 27 państw członkowskich należących do Unii Europejskiej już ratyfikowały tekst traktatu. Węgry, Słowenia, Malta oraz Rumunia. Słowacja ratyfikuje traktat w najbliższym czasie. David Metignon, rzecznik przyszłej francuskiej prezydentury Unii Europejskiej, oświadczył w czwartek AFP, cytuję, to znakomita nowina, wielkie zwycięstwo Francji, która najpierw zablokowała na długie miesiące postęp w konstruowaniu wspólnej Europy, a teraz wydobyła Europę z impasu, a przynajmniej do tego wydobycia z impasu znacznie się przyczyniła. Z kolei Jean-Pierre Jouyet, francuski sekretarz stanu do spraw europejskich, oświadczył, że dzięki ratyfikacji traktatu ideały europejskie odzyskały blask i siłę. Droga do ratyfikacji nowego traktatu we Francji została otwarta w poniedziałek w Wersalu podczas posiedzenia tzw. Kongresu, czyli połączonych izb francuskiego parlamentu, Zgromadzenia Narodowego i Senatu. Francuska partia socjalistyczna, znajdująca się w opozycji, jest bardzo podzielona w sprawie traktatu europejskiego, podobnie jak była podzielona w roku 2005. Jednak socjaliści najwyraźniej pogodzili się z biegiem wypadków. André Valigny, rzecznik socjalistów we francuskim Zgromadzeniu Narodowym, oświadczył AFP, posłużywszy się retoryką socjalistom francuskim raczej obcą, to będzie koniec drogi krzyżowej. Jednak były premier Laurent Fabius, przeciwny zarówno konstytucji europejskiej w poprzednim brzmieniu, jak i wrogo nastawiony do parlamentarnej drogi przyjmowania nowego traktatu, oświadczył, odstąpienie od referendum oznacza lekceważenie suwerenności narodu francuskiego.
Słuchają Państwo Paryża, RFI.
Prasowy klub Grand Europe powstały z inicjatywy Françoise Pons i Jacques'a Rupnika w 2003 roku. Zrzesza francuskich dziennikarzy zajmujących się problematyką budowy Unii Europejskiej. Tematem ostatniej, przedwczorajszej debaty klubu było miejsce Europy Środkowej w Unii Europejskiej w dobie prezydencji słoweńskiej. Wzięli w niej udział Jacek Sariusz-Wolski, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych w Parlamencie Europejskim, Jean-Louis Bourlange, były członek Parlamentu Europejskiego, Margus Ra, ambasador Estonii we Francji oraz Alois Peterle, przedstawiciel Słowenii w parlamencie w Strasburgu. Z Jackiem Sariuszem Wolskim rozmawialiśmy nie tylko o Słowenii, ale także o temacie na czasie jutrzejszej wizycie Donalda Tuska w Moskwie.
Słowenia jest pierwszym krajem nowej Europy, który sprawuje prezydencję Unii Europejskiej od 1 stycznia 2008 roku. Zostało jeszcze 5 miesięcy. Czego się pan spodziewa po tej prezydencji?
Sądzę, że prezydencja słoweńska po pierwsze będzie widziana jako pierwsza spośród nowych krajów i życzyłbym sobie, żeby się zapisała dobrze. Ma przed sobą bardzo trudne zadania. To jest proces ratyfikacyjny traktatu lizbońskiego, no i przede wszystkim sytuacja na zachodnich Bałkanach, czyli problem pod tytułem Kosowo i Serbia, i gdyby jej się udało te dwa problemy, bałkański i traktatowy, w trakcie swoich 6 miesięcy zakończyć, rozwiązać, czy prawie zakończyć i prawie rozwiązać, to byłby duży sukces.
A czy to jest możliwe?
Do końca żaden z tych problemów nie może być zakończony, dlatego, bo wiemy już, że niektóre kraje będą przeciągały ratyfikację na drugą połowę tego roku. Mówię o traktacie. Problem tarć i niesnasek bałkańskich, zwłaszcza na linii kosowsko-serbskiej, będzie nadal istniał. Natomiast kto inny, jeśli nie Słowenia, która najbardziej jest kompetentna, jeśli chodzi o wszystkie wrażliwości, wszystkie urazy i oczekiwania na Bałkanach Zachodnich. Kto inny, jeśli nie Słowenia, może to zrobić i może utorować drogę kolejnej prezydencji czy kolejnym prezydencjom, żeby ten bałkański problem szedł w dobrym kierunku, czyli w kierunku przyjęcia tych wszystkich krajów pewnego dnia do Unii Europejskiej.
Czy prezydencje krajów nowej Europy powinny się jakoś odróżniać od prezydencji pełnionych przez starą Europę? Czy nie powinny właśnie zwrócić uwagi świata na to, co pan podkreślił, że znajdują się między starą Europą a Rosją, i na to, żeby ta nowa Europa któregoś dnia nie stała się taką szarą strefą, w której wszystko będzie możliwe?
Żartobliwie bym powiedział, że powinny mieć ambicje, żeby być lepszymi prezydencjami, żeby prezydencje nowej Europy były lepsze niż starej. Natomiast poza tym, żeby to, co jest domeną odpowiedzialnością każdej prezydencji, czyli kończenie czy przyspieszenie pewnych spraw, które tak czy owak się toczą, czyli sprawna prezydencja. Poza tym sądzę, że przede wszystkim powinny uzmysławiać, ale wnosić również te wszystkie problemy, które wynikają z nowego wymiaru geopolitycznego Unii, wynikłego z rozszerzenia, czyli wschodni wymiar Unii i te wszystkie oczekiwania i problemy, które są specyficzne dla Europy Środkowej.
Premier Polski Donald Tusk wybiera się z wizytą do Moskwy w najbliższy piątek. Będzie tam obecny. Następuje wyraźne ocieplenie między Warszawą a Moskwą i sądzę, że pan jako przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych w Parlamencie Europejskim musi być również z tego zadowolony, bo otwiera się perspektywa wznowienia negocjacji między Unią a Rosją. Jak pan to widzi?
Znaczy ta wizyta widziana z Brukseli jako premiera ważnego kraju członkowskiego Unii Europejskiej, no w tym finale prezydentury Putina i przed rozstrzygnięciami, jest ważna, bo chciałoby się na tym przyłomie dwóch prezydentur, żeby relacje unijno-rosyjskie ruszyły z miejsca. Mam na myśli uruchomienie procesu negocjacji umowy o partnerstwie i współpracy, jeżeli oczywiście wszystkie sprawy wiszące i zaległe będą mogły być zlikwidowane czy wyjaśnione. Także jeżeli Polska tym gestem próby ocieplenia tych stosunków czy poprawienia wspomoże Unię Europejską, to będzie jej duża zasługa, co oczywiście nie może oznaczać tego, żeby swoje żywotne interesy miała z Polska zlekceważyć. Natomiast sądzę, że ta wizyta będzie z bardzo dużą uwagą oglądana przez Brukselę, właśnie z nadzieją, że może to będzie nowe otwarcie.
A czy miały pan jakieś rady właśnie dla Donalda Tuska?
Nie śmiałbym panu premierowi radzić, zwłaszcza przez media. Natomiast sądzę, że punkt wyjścia jest dobry. Ważne, żeby Polska mówiła jednym głosem, żeby to było stanowisko zrozumiałe, jeśli nie skonsultowane wręcz z partnerami europejskimi. Tak duży kraj jak Polska musi mówić my Polska, ale również my Unia. Także ja mam taką podwójną rolę tej wizyty i przyszłych stosunków ze wschodnim sąsiadem widział.
I powinna walczyć o to, żeby problem energetyczny został załatwiony na jej korzyść.
Na pewno powinna być eksponentem bezpieczeństwa energetycznego całej Europy, bo bezpieczna energetycznie Europa to również bezpieczna energetycznie Polska, a polska świadomość doniosłości tego problemu, trudności tego problemu, wszystkich z tego implikacji chyba jest szczególna. Szczególnie Polskę predestynuje do tego, żeby mówić o bezpieczeństwie energetycznym.
Mówił Jacek Sariusz-Wolski.
RFI, la radio du monde.
Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Wśród instytucji zajmujących się propagowaniem w Paryżu sztuki fotograficznej, obfitością wystaw, konferencji i wydawnictw wyróżnia się Europejski Dom Fotografii. W oryginalnym brzmieniu Maison Européenne de la Photographie. Ośrodek ten zajmuje całą zabytkową czteropiętrową kamienicę w sercu Marais przy Rue de Fourcy. Mieszczą się tam obfite zbiory stałe, będące reprezentatywną kolekcją fotografii światowej od końca lat 50., specjalistyczna biblioteka wideoteka, udostępniająca 22 tysiące książek, 1400 czasopism oraz 900 filmów, sala konferencyjna, księgarnia, kafejka, no i sale ekspozycyjne, w których ośrodek proponuje równocześnie 3 do 6 wystaw, bo jakby mało było pięter, wykorzystywane są na wystawy również głębokie, sklepione pod ziemią. Na pierwszym piętrze hołd dla czasopisma Réalité, miesięcznika wydawanego w latach 1946-1978. Pismo to miało kolosalny wpływ na kształtowanie wiedzy czytelników o świecie przed nastaniem monopolu telewizji, publikując obszerne teksty o problematyce społeczno-cywilizacyjnej i reportaże z całej planety bez żadnego ideologicznego podtekstu. Zresztą w paryskim Świadku uważane było przez to za prawicowe. Teksty te były obficie ilustrowane fotografiami i stąd omawiana wystawa. Pierwszorzędne bowiem znaczenie dla formuły i sukcesu pisma miały właśnie fotografie, wykonywane przez stałych fotografów reporterów miesięcznika, Eduarda Buba i Jean-Philippe Charbonnier, czy też zamawiane specjalnie u najznamienitszych jak Henri Cartier-Bresson, William Klein, Richard Avedon czy Irving Penn. Mamy więc na wystawie 128 okładek i rozkładówek Réalité, które ogląda się jak bajkę. Bo ta stosunkowo jeszcze niedawna formuła odkrywania świata w jego odmienności i zarazem codzienności uderza nastrojem rozumnego optymizmu, taktu i pogody ducha opartej na wierze w cywilizacyjny postęp. Jest to formuła sprzed epoki pogoni za wydarzeniem, za skupem, dzięki czemu ocala ona szacunek dla opisywanego i fotografowanego przedmiotu. Rozwinięciem tej bajki jest, piętro wyżej, wystawa dorobku jednego z dwóch redakcyjnych reporterów Réalité, Eduarda Buba, żyjącego w latach 1923-1999. Charakter tej twórczości najbardziej zwięźle określił Jacques Prévert, nazywając autora korespondentem pokojowym w opozycji do korespondentów wojennych. Sam Buba, który przemierzył Francję i świat wzdłuż i wszerz w latach 46-99, mawiał: fotografowanie to wyrażanie wdzięczności.
Czy to dziewczynka w lesie, w welonie z suchych liści, czy portugalski pejzaż z odpoczywającymi robotnikami na pierwszym planie, czy kobieta w indyjskim sari pokazująca dziecku falę rozbijającą się na brzegu morza. Każde zdjęcie niesie proste ludzkie wzruszenie. Mało tego, tam nawet, gdzie zdjęcie nie ukrywa smutku lub dramatu, zawiera ono równocześnie jego zrównoważenie w spojrzeniu lub postawie fotografowanych postaci. Mężczyźni i kobiety z fotografii Bubata są pełni naturalnej godności. Buba zasługuje więc najzupełniej na miano przedstawiciela fotografii humanistycznej. Obie wystawy były okazją dla publikacji. O Eduardzie Buba książkę album wydała oficyna La Martinière, katalog zaś wystawy Réalité wydany został przez Actes Sud.
RFI, la radio du monde.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku. Po polsku pisane razem, w jednym słowie. Powtarzam, www.rfi.fr/popolsku.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Sylwester strzelił z bicza czasu i nowy rok popędził ku kresom kalendarza z niesłychaną dynamiką i energią. Zgrabnie przeskoczył styczeń, ani się obejrzeliśmy, mignęło statki i już Wielki Post. Prędkość zaiste oszałamiająca i przerażająca w swym bezlitosnym, niepohamowanym i żarłocznym pożeraniu czasu. Może by tak jednak ściągnąć nieco cugli i okiełznać wyciekającą z kalendarza falę kolejnych kartek. Da się to zrobić dzięki wspomnieniom. A zatem wróćmy jeszcze na chwilę w czasy karnawału i przyjrzyjmy się, jak to wyglądało w Paryżu. Nie możemy się spodziewać takiego szaleństwa samby w błysku nagich ciał jak w Rio, tak szaleńczej zabawy jak na Karaibach, tak malowniczych pochodów jak w czasie karnawału cytrusów Menton, czy bajecznej ferii kolorów jak w Nicei. Paryski pochód karnawałowy, mimo że liczy niemal 8 stuleci, był skromniutki, ubożuchny, wyglądał jakby organizowały go przyszkolne kółka teatralne. Ale mimo zimna był uśmiech, była radość, fantazja i była krowa. To ona jest główną bohaterką Bœuf Gras, dosłownie tłustego wołu, czyli odpowiednika i ostatków i tłustego czwartku. Bronisław Geremek, pisząc o średniowiecznym Paryżu epoki François Villona, wspomina jedynie wybór króla karnawału. W czasie świąt głupców przyjęto obdarzyć taką godnością osobę jak najbardziej oddaloną od oficjalnej władzy. Czyż można się zatem dziwić, że na tę wzmiankę trafiamy w rozdziale poświęconym żebrakom i przestępcom? Drugi raz słowo karnawał pada przy okazji opisu życia w karczmie w kontekście zabaw i młodości. Często wtedy dochodziło do burt i zamieszek. Jednak silna obecność policji w 20. dzielnicy Paryża w ostatnią niedzielę karnawału 2008 roku była bardziej symbolem troski o bezpieczeństwo uczestników parady maszerujących od rogatek do ratusza miejskiego, niż wynikała z obawy, że historia sprzed 5 wieków będzie się powtarzała. Czasy Ludwika XIV kojarzą nam się z niekończącymi się pasmami rozrywek i balów, a jednak François Bluch, autor książki o tej świetnej dla Francji epoce, nie poświęca karnawałom osobnego miejsca. Ponoć Paryż nigdy nie rozsmakował się w karnawałowych uciechach w takim stopniu, jak chociażby słynne, olśniewające bogactwem i pomysłami ostatkowe misteria w Niemczech, Fastnachtspiel, czyli krótkie formy teatralne będące przykładem prawdziwej, sprawnie napisanej farsy. Nie było w paryskich korowodach tej lekkości i radości, jaką spotykało się na ulicach Florencji. Paryski karnawał staczał się nieuchronnie ku wydarzeniu, jakie w historii kultury ludowej zapisało się pod hasłem Święta Głupców. Autor monografii poświęconej temu zjawisku, Jacques R., jest zdania, że karnawał nie odgrywał w stolicy Francji większej roli, a na plan pierwszy wszystkich zabaw świątecznych, włącznie z tymi karnawałowymi w szczątkowej formie, wysuwał się cech rzeźników, co potwierdza ich pozycję na samym szczycie hierarchii społecznej paryskiego ludu. W archiwach Paryża trafimy jednak na pochodzące z końca XIX wieku zdjęcia pokazujące karnawałowy pochód organizowany przy okazji tłustego wołu. Bo w tym czasie była to absolutnie szalona zabawa, która trwała przez 3 dni. Ulicami miasta przetaczał się kolorowy pochód. W 1896 roku sensacje wywołały gigantyczne gęsi, za jakie przebrali się uczestnicy karnawału. Kogo tam nie było? ludzkie postacie o nienaturalnych, ogromnych głowach maskach poprzedzały platformy. O rozmiarach tych ostatnich niech świadczy to, że musiały je ciągnąć 4 perszerony. Na platformach różne krotochwile, scenki rodzajowe, piramidy akrobatów, niewiasty poprzebierane za księżniczki wirowały w szaleńczym tańcu, biorąc się pod rękę z kurtyzanami, też przebranymi. Widzów obrzucano gradem wydmuszek wypełnionych mąką. Pewien właściciel restauracji, ogarnięty powszechną euforią, wciągnął z ulicy do wnętrza konia i niepomny tego, że rumak zdemolował mu wszystko, marmurowe stoliki, szklane gabloty i kielichy, zaserwował swemu 4-kopytnemu gościowi godziwą butlę szampana. Nowoczesne bachanalie w scenerii XIX-wiecznego Paryża. Konfetti kupowano na kilogramy, a od 1892 roku, kiedy to wynaleziono serpentyny, nimi ozdabiano obdarte z liści przez jesień i zimę drzewa przy wielkich bulwarach. Według naocznych świadków żadna oficjalna defilada czy przemarsz ulicami Paryża nie mogły się z tym równać. Wszystkie okna w kamienicach przylegających do trasy korowodu były wynajęte na miesiąc wcześniej. I to za jakie pieniądze? Za takie, że całe rodziny miały czym zapłacić za roczny czynsz za zajmowane mieszkanie. Bogaci tarzali się w szaleństwie, ubodzy ich naśladowali, napisał w 1875 roku Privat de Glaumont. A jedni i drudzy kąpali się w strumieniach wina płynącego niekończącą się strugą. Karnawał paryski Anno Domini 2008 nie miał ani tego posmaku szaleństwa, ani rozmachu, ale przypominał o swoich tradycjach sięgających dawnych czasów. Jak świadczą o tym zapiski kronikarzy, święto Tłustego Wołu obchodzono już w roku 1274. W 500 lat później, w 1739, uznano je za paryską tradycję, a w opisywanym wcześniej XIX stuleciu stało się ono prawdziwym świętem Paryża. W 1993 roku Basil Paszkow, mający rodzinne korzenie nad Wisłą, jak nam się do tego natychmiast przyznał, wyrzucając z siebie kilka polskich słów, wpadł na pomysł, aby tradycję wskrzesić, bo od 1946, ostatniego wielkiego pochodu karnawałowego, zaginęła ona w narodzie. W 5 lat później, po długiej przerwie, znów ruszył korowód święta Tłustego Wołu. Może być wół, może być krowa. To ona jest główną bohaterką. Pimprenella, przystojna krasula o zabójczo rudym futrze. Przypomina się opowieść o pewnej grupie studentów narciarzy, którzy w czasie obozu byli zakwaterowani u miejscowego gazdy w polskich górach. Po kilku piwach postanowili przy pomocy sprzętu koleżanek zakręcić krową, wprawdzie czarno-białą, grzywki na lokówki. Wyglądały czarująco, chociaż gazda owego zachwytu nie podzielał. Pimprenelli nikt fryzury na tak ważne wydarzenie nie zafundował, ale i bez tego wyglądała prześlicznie. A poza tym cóż za opanowanie! Dookoła gapie, przejęte dzieciaki, każdy chce dotknąć wilgotnego pyszczka czy pogłaskać po karku. Na łbie między wzbudzającymi szacunek rogami umieszczono tekturową koronę. Jak królowa karnawału, to królowa. Pimprenella ma 9 lat i od 7 pokonuje kilkaset kilometrów z środkowej Francji, by stanąć na czele rozśpiewanego pochodu wśród ogłuszającego huku bębnów, w które walą jak opętani duzi i mali muzycy. A puzo na trąba, a światła policyjnych motocykli i samochodów, po prostu tęcza barw i hałas ogromny. Karnawał organizuje Stowarzyszenie Prawo do Kultury, które przypomina, że w połowie XIX wieku karnawał był także świętem muzyki. Grano legendarne paryskie kawałki Musarda, autora Cancana, który był przodkiem French Cancan, czyli paryskiej frywolności w całej krasie. Tym razem nikt nie machał nóżkami, był za to rozebrany do pasa mimo lutowego ziombu clown pad i były wykonawczynie tańca brzucha, bez kompleksów. No i o to właśnie w karnawale chodzi.
RFI w Zakopanem 105,2 UKF.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Ludzie i sytuacje. Anna Rzeczycka.
30 stycznia 1948 roku, ponad 60 lat temu, od kul fanatyka hinduisty zginął Mahatma Gandhi, jeden z największych bohaterów XX wieku. Indie, mimo że uczciły jak co roku kolejną rocznicę jego tragicznej śmierci i że nadają jego imię ciągle nowym obiektom, dawno już zapomniały o jego filozofii i wizji człowieka wyrzekającego się przemocy. Do myśli Gandhiego nadal natomiast przywiązany jest świat zachodni, a szczególnie Francja, która odkryła go dzięki pisarzowi Romain Rolandowi. To on w 1924 roku opublikował jedną z pierwszych książek na temat ojca niepodległości indyjskiej, którego uważał za największego mędrca, jakiego kiedykolwiek nosiła ziemia. Od tego czasu książki o Gandhim ukazują się we Francji dosyć regularnie i zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem. 60. rocznica tragicznej śmierci Mahatmy stała się oczywiście nową okazją do przypomnienia jego losu i jego refleksji na temat przemocy, ekologii czy samowystarczalności ekonomicznej. Robi to z mniejszym lub większym powodzeniem kilku autorów równocześnie: Jacques Attali, Catherine Clément, Irène Frein, Joseph Resch i Philippe Godard. Jacques Attali, znany francuski ekonomista, autor bardzo dyskutowanego w tej chwili raportu na temat stanu Francji i możliwości jej zreformowania, proponuje czytelnikom monumentalną 500-stronicową biografię Gandhiego, w której analizuje psychologiczne, intelektualne i duchowe aspekty życia człowieka, który tak głęboko naznaczył XX wiek. Praca nad książką trwała 4 lata. Attali wiele razy jeździł do Indii, konsultował tamtejsze archiwa, zlecił przetłumaczenia na francuski całej masy nieznanych do tej pory dokumentów i przeprowadził tysiące rozmów z potomkami Gandhiego. Jego książka nosi tytuł Gandhi, czyli przebudzenie upokorzonych. Kluczowym momentem egzystencji Gandhiego był bowiem, zdaniem autora, słynny epizod na jednym z dworców w Republice Afryki Południowej, kiedy młody adwokat Mohandas Gandhi, urodzony w indyjskiej prowincji Gujarat i wykształcony w Wielkiej Brytanii, wyrzucony został z pociągu, ponieważ miał czelność podróżować w wagonie pierwszej klasy, przeznaczonym wyłącznie dla białych. Gandhi zrozumiał wtedy, że należy do gorszej części ludzkości, zniewolonej i skolonizowanej przez Zachód, i poczuł, jak rodzi się w nim bunt. Motorem historii, pisze Attali, przestały być pieniądze i wyzysk ekonomiczny. Stało się nim upokorzenie. Jacques Attali przypomina także w swojej książce, że koncepcję no violence, czyli stosowania łagodności, wielkoduszności i miłości do walki z pychą, przemocą i bezczelnością, Gandhi przejął od Buddy i jednego ze swych najulubieńszych pisarzy, Lwa Tołstoja. Wielką zasługą Gandhiego było wyprowadzenie teorii z literackiego i metafizycznego idealizmu i uczynienie z niej narzędzia do konkretnej i skutecznej walki Hindusów o niepodległość. Nie tylko zresztą Hindusów, bo jak zauważa Jacques Attali, metod zalecanych przez Gandhiego używało następnie wielu ludzi na całym świecie: Nelson Mandela, Martin Luther King, Nkrumah, Lech Wałęsa, Aung San Suu Kyi i całkiem niedawno przywódcy pomarańczowo-goździkowych rewolucji na Ukrainie i w Gruzji. Dowiedli oni, że budowanie społeczeństw opartych na wyrzeczeniu się nienawiści oraz na solidarności, autonomii, niezależności i poszanowaniu każdego życia, choć wymaga wielu poświęceń i samozaparcia, jest możliwe. Gandhi, rzeka Attaliego, nie jest jednak bynajmniej pomnikową postacią bez skazy. Wprost przeciwnie, jest osobą w ciągłej ewolucji, idącą zawsze pod prąd i kierującą się wyłącznie własną logiką. Jest to także człowiek mający szereg wad, nie najlepszy mąż i ojciec, despotyczny szef i polityk, który w swym życiu wielokrotnie się mylił i nie potrafił dostrzec wielu niebezpieczeństw, na przykład rodzącego się faszyzmu. Bez wątpienia jednak, konkluduje swą refleksję Attali, Gandhi był kimś, kto siłą swego umysłu zmienił oblicze naszego świata. Jeśli ludzkość chce przeżyć XXI wiek, powinna nauczyć się go słuchać.
Radio du Monde.
RFI w Pile 88,1 UKF.
Słuchają Państwo Paryża RFI.
Muzyka świata. Agnieszka Kumon.
Nasza dzisiejsza bohaterka reprezentuje dwa kraje. Indie, skąd pochodzą jej rodzice, i Wielką Brytanię, gdzie się urodziła. Sashila Raman przyszła na świat w roku 1973 w Londynie w rodzinie Tamuli. Muzyka południowych Indii, skąd się wywodzili, wywarła znaczące piętno na muzycznych inspiracjach Raman. Jej styl muzyczny wywodzi się z klasycznej indyjskiej muzyki karnatycznej. Zanim jeszcze umiałam mówić, muzyka ta wypełniała nasz dom, a więc i mnie samą. Rodzice i ciotka ponadto śpiewali. Kiedy siostra ojca występowała z koncertami, ojciec Sashili akompaniował jej na indyjskiej lutni zwanej tampura. Oto pierwszy przygotowany na dziś fragment muzyczny z ostatniej płyty Sashili Raman, 33 1/3, wydanej w wydawnictwie Saraswati Music, 13 Bis Records. Podróż do Indii odbyła Sashila Raman w wieku zaledwie 2 lat i pozostawiła ona traumatyczne wspomnienie. W czasie ceremonii Tirupati ogolono jej główkę, ofiarowując dziecięce włosy w świątyni. Kolejne wakacje spędzane w Indiach zatarły z biegiem lat tamte wspomnienia i przyniosły nowe, jak choćby odkrycie grot z prehistorycznym malarstwem naściennym. Kiedy Sashila miała 4 lata, jej rodzice wyemigrowali do Australii. Nowy kraj, nowe odkrycia. Ale Indie pozostały krajem jej dziadków, gdzie nasza bohaterka spędzała każde wakacje. W Sydney zaczęła uczyć się śpiewu, a zwiedzając indyjski stan Benares, usłyszała recital Shruti Sadolikara, uprawiającego śpiew Kiale. To jego wybierze ona na swego drugiego nauczyciela, który wykształci ją w tradycji muzycznej północnych Indii. W ten sposób młoda debiutantka nauczyła się łączyć oba style w jedną, oryginalną, sobie właściwą mieszankę pełną wirtuozerii, ale również i uczuć. Fuzja różnych tradycji muzycznych, różnych kultur. Trochę na wzór jej samej. Nowością w tej mierze były dla niej koncerty i płyty Petera Gabriela w ramach stworzonego przezeń wydawnictwa Real World. Z tych inspiracji w roku 2000 powstał jej pierwszy album Salt Rain, nagrany wraz z gitarzystą i brytyjskim producentem Samem Millsem w angielskim studiu Real World. 3 lata później kolejny krążek Love Trap, który zyskał jej nominację do Mercury Prize, nagrodę BBC Awards za World Music dla najlepszego debiutu oraz złotą płytę za najlepszą sprzedaż albumu we Francji. Na jej trzeciej płycie z 2007 roku 33 1/3 wykonuje ona w nowej interpretacji piosenki zespołu Nirvana, Velvet Underground, Jimi Hendrixa, Lou Reeda, Like a Rolling Stone, Boba Dylana czy też Oh My Love, Johna Lennona i Yoko Ono. Posłuchajmy na koniec tego ostatniego utworu w oryginalnym nowym brzmieniu Sashili Raman.
Everything is clear in our world. For the first time in my life, my mind is wide open. Oh, my love, for the first time in my life, my mind can feel. I feel life, oh, I feel love. Everything is clear in my heart. I feel sorrow, oh, I feel dreams. Everything is clear in our world. For the first time in my life, my eyes are wide open. Oh, my love, for the first time in my life, my eyes can see.
I to już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Liger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
Donne des vacances à mon cœur, un peu de repos. Et si tu crois que j'ai eu tort, attends. Respire un peu le souffle d'or qui me pousse en avant. Et c'est comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent.
Que je t'oublie. Écoute, ouvre ton corps au vent de la nuit, ferme les yeux. Suivi un instant.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.